Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszym głosie pracownika między innymi o konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom, negocjacjach płacowych w International Paper Quizzing, a także czy w firmach obowiązują procedury dotyczące pracowników, co do których mamy podejrzenia, że są nosicielami koronawirusa. Szacunek i dialog receptą na sukces firmy. Dokładnie tydzień temu w Pałacu Prezydenckim wręczono prestiżowe nagrody Pracodawca przyjazny pracownikom. Wyróżnienia przyznano 17 pracodawcom. Wśród nich dyrektor pomorskiej spółki PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku Elżbieta Kowalewska i prezes kopalni Wapienia Morawica Józef Dąbek.
Przez ponad 30 lat nie zdarzyło się, żeby firma nie wypłaciła na czas wynagrodzenia. Przez te ponad 30 lat firma nie zwolniła z przyczyn zakładu pracy ani jednego pracownika.
To, co jest naszą największą wartością na Wybrzeżu, to wzajemny szacunek pracowników, menadżerów, strony społecznej i dialog, który prowadzimy ku pożytkowi ogólnemu, tak aby w dobrej atmosferze pracowało nam się z satysfakcją energetyków. Bo energetycy mają pasję do pracy, a ta pasja jest również odzwierciedleniem tego, jak się wzajemnie do siebie odnosimy. Druga rzecz, którą rzeczywiście należy podkreślić, to co PGE kultywuje i bezpieczeństwo pracowników stawia na pierwszym miejscu. Z tego jesteśmy dumni, zrobiliśmy tutaj duży postęp i przychodzimy do pracy, aby pracować bezpiecznie, nie tylko my, nasi pracownicy, ale również nasi podwykonawcy, aby rodziny, sąsiedzi nie martwili się o nasze zdrowie i szczęśliwy powrót do domu.
Trzeba wyjść spoza takiego kręgu zaklętego, że związek zawodowy w zakładzie pracy to same zło, że można prowadzić ten dialog. Warto wyjść ponad takie normalne standardy, czyli kodeks pracy, a strategię w zakładzie pracy ukierunkować w kierunku bardzo dobrego dialogu ze związkiem zawodowym, czy związkami zawodowymi, bo to jest klucz do sukcesu także w firmie, bo dobra atmosfera w zakładzie pracy to sukces firmy.
Szef Solidarności Piotr Duda podkreślał także, że gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa jest wprowadzenie układu zbiorowego pracy. Uroczysta gala konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom odbyła się po raz 12. Teraz w programie o pracownikach International Paper w Kwidzynie, którzy od października ubiegłego roku domagają się podwyżek. Chcą 415 zł, a pracodawca zgadza się na 206 zł. Pikietem przed firmą zorganizowały trzy organizacje związkowe działające na terenie firmy. Kolejne rozmowy z zarządem firmy planowane są na środę, mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w IP Kwidzyn Marek Ziarkowski.
Jesteśmy po kolejnej turze mediacji. Z mediatorami spotykamy się z Sądu Gospodarczego z Olsztyna. Stoimy przy swoich stanowiskach, przedstawiamy swoje propozycje, próbujemy coś wypracować. Pracodawca w tej chwili przedstawia propozycję podwyżki, nawet dwuletniej, i będzie kierował taką ankietę do pracowników. Pracownicy będą mogli się wypowiedzieć na temat propozycji, jaką pracodawca przedłożył nam, na którą my się na razie nie zgodziliśmy.
Zarząd firmy nie chciał wypowiadać się w tej sprawie. Dodam, że w fabryce International Paper Kwidzyn zatrudnionych jest około 1900 pracowników.
Wywiad z ekspertem.
A z nami w studiu Cezary Maciołek, wiceprezes grupy Progres. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niemal 97% pytanych przedsiębiorców obawia się wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na ich biznes. Ostatnie dni były trudne dla inwestorów na całym świecie. Czego możemy się jeszcze spodziewać? Będzie trudniej, czy to wszystko się będzie uspokajać?
Niewątpliwie koronawirus spadł bardzo niespodziewanie na przedsiębiorców i na polską, nie tylko, światową w zasadzie gospodarkę. Mówi się o tym, że jest to czarny łabędź, a więc zjawisko, które tak naprawdę w ekonomii bardzo ciężko jest zaplanować, a które może niezmiernie pokrzyżować plany przedsiębiorców, pracodawców i samych też pracowników. I właśnie dzisiaj mamy do czynienia z takim czarnym łabędziem, a więc koronawirusem, który szaleje od dobrych kilku tygodni na rynkach azjatyckich, a od kilku tygodni mamy coraz większe zjawisko, zauważalne również na terenie Europy.
Pracownicy to jedno, pracodawca musi zadbać o ich bezpieczeństwo. W jaki sposób pracownicy pracodawcy mogą dbać o bezpieczeństwo pracowników?
No, w zależności od tego, z jaką branżą mamy do czynienia, bo jeśli jest to branża, która umożliwia realizowanie pracy na przykład w formie home office, czyli w domu, albo pracy zdalnej, a więc przy komputerze, bądź przy komunikatorach online, komunikując się ze swoimi kolegami i koleżankami w innym kraju, no to na pewno zalecenie pierwsze jest takie: zostać w domu, a więc unikać kontaktu, unikać dużych zbiorowości, dbając o siebie i dbając o innych. Natomiast są takie branże, gdzie nie ma takiej możliwości, gdyż praca musi być wykonana w sposób bezpośredni. Chociażby dobrym przykładem tu są firmy produkcyjne, przemysłowe, firmy logistyczne czy firmy budowlane.
W Chinach produkowanych jest wiele części, które są elementem produktów finalnych, od motoryzacji przez AGD do ogromnych konstrukcji. Firmy nie tylko w Polsce zaczynają odczuwać te skutki opóźnionych dostaw.
Tak, zdecydowanie. Już dzisiaj obserwując i rozmawiając z przedsiębiorcami, widzimy około 5-10% firm, które realnie dzisiaj liczy, można powiedzieć, już skutki koronawirusa na świecie. Są to branże głównie związane właśnie z produkcją, a w tej produkcji szczególnie narażona jest branża automotive, branża związana z komponentami elektronicznymi, i tam faktycznie są największe dzisiaj wyzwania i przedsiębiorcy głowią się i zastanawiają się, co zrobić, ponieważ nie mając komponentów nie są w stanie produkować końcowego produktu. No ale należy też pamiętać o innych branżach, takich jak budownictwo, jak branża turystyczna, która też bardzo mocno niestety odczuje.
Biznes plany trzeba zmienić.
Zdecydowanie, trzeba je rewidować. I teraz pytanie, jak długo będzie trwał światowy kryzys w tym zakresie, ponieważ scenariusze według mnie są dwa. Pierwszy jest taki, że uporamy się stosunkowo szybko i produkcja ruszy ze zdwojoną siłą i zdwojonym impetem, i tu są też dwa wyzwania. Pierwsze wyzwanie jest takie, że nagle zaczniemy produkować znacznie więcej, co dla polskiej gospodarki jest dobre, z punktu widzenia rynku pracy problematyczne, ponieważ nagle znacznie wzrosną zamówienia, a więc popyt na pracowników, z którymi już dzisiaj się borykamy z trudnościami pozyskania,
będzie większy.
Będzie jeszcze większy, a więc no to jest wyzwanie drugi, natomiast aspekt jest taki, że koronawirus jednak w świadomości przedsiębiorców będzie trwał i niestety będzie trzeba przyjąć, że pierwszy kwartał, może nawet początek drugiego kwartału, będzie po prostu trzeba wpisać w arkusz kalkulacyjny jako arkusz strat.
A zejdźmy na poziom takiej zwykłej firmy. Przyjeżdżają pracownicy, którzy byli na urlopie za granicą w krajach, gdzie wystąpił koronawirus. Inni pracownicy obawiają się zarażenia. Czy te osoby, które wróciły z urlopu, mogą być jakoś izolowane od reszty pracowników, nawet jeśli nie mają objawów choroby?
Przepisy, kodeks pracy nic o tym nie mówi na wprost, a więc raczej chyba to jest szkolenie, edukacja ze strony przedsiębiorców. Jeśli pracodawca zlecił taki wyjazd, on był zaplanowany i z jakiegoś punktu widzenia uzasadniony, no to powinien chyba we własnym zakresie zadbać o to, aby przede wszystkim zweryfikować stan zdrowia osoby, która przyleciała z tej delegacji, a po drugie, jeśli to jest możliwe, zorganizować pracę w taki sposób, żeby jednak no, zachować jakieś warunki tej higieny pracy.
Panie prezesie, a jeśli mamy w zakładzie pracy osobę, która ewidentnie jest chora, przeziębiona, kaszle, ma katar, podwyższoną wydaje nam się temperaturę, czy możemy ją jakoś zmusić, żeby skorzystała z wizyty u lekarza, po prostu zaczęła się leczyć, czy to jest niezależne od współpracowników i nie mamy na to wpływu?
Jeśli jestem kolegą, koleżanką takiej osoby, u której widzę potencjalne ryzyko dla mnie, jako dla osoby w kręgu osób, które mogą być zarażone, to oczywiście zgłaszam to po pierwsze swojemu pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek zadbać o to, żeby miejsce pracy zachowało tą higienę pracy, a więc powinien porozmawiać z daną osobą i jeśli ryzyko widnieje, to jakby poprosić o to, żeby zgłosiła się do lekarza i zweryfikowała, więc potwierdziła swój stan zdrowia, który dokumentuje i przedstawi po to, żeby koledzy, koleżanki czuli się lepiej. Natomiast ja nie spotykam się z rozbudowanymi regulaminami, które mówią o tym, w jaki sposób postępować w przypadku pandemii. Te pytania pojawiają się dzisiaj na rynku, uwzględniając koronawirusa, natomiast pojawiają się w przypadku dużych koncernów globalnych, czyli dużych firm, które mają swoje filie, sieci w Polsce. Raczej nie spotkałem się dzisiaj z procedurami bądź w ogóle z zjawiskiem w firmach lokalnych, firmach z kapitałem polskim. To duże koncerny pytają, które właśnie mają biznes ulokowany w różnych różnych miejscach i zakątkach świata.
Ale są plany do wykonania. Ta osoba zarażona mówi, ja muszę to zrobić, bo czas mnie goni. I co wtedy?
Pytanie, czy możemy wykonywać pracę zdalnie, czy ona w ogóle jest możliwa w takiej formule, jeśli jesteśmy w stanie dostarczyć oprogramowanie, które na przykład wpłynie na to, że praca w biurze będzie tak naprawdę na tym samym poziomie, co moja praca w domu, no to oczywiście rekomendowane są rozwiązania, żeby pracować i zostać w domu.
A w takim wypadku co powinno być ważniejsze, zdrowie czy te bilanse finansowe?
No zdecydowanie zdrowie. No. W krótkim okresie czasu może bilans ekonomiczny, natomiast w dłuższym horyzoncie czasu reperkusje, powikłania, problemy mogą być bardzo poważne i nie do odrobienia dla pracodawców.
Czyli powinniśmy być czujni, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy w tej chwili?
Zdecydowanie. Powinniśmy obserwować, jak się zachowujemy, jak się zachowują nasi koledzy, jak podchodzą do tematu pracodawcy. To jest też pewna kultura pracy dzisiaj i podejście pracodawcy. Jeśli zachowamy podejście roztropne, podejście, które uwzględnia interes pracownika, na pewno ci pracownicy docenią też to w kolejnych miesiącach, a nawet latach naszej współpracy, ponieważ oni dostaną konkretną informację, że mój pracodawca dba o moje zdrowie i myśli o tym, co zrobić, żeby nie dopuścić do jakiejkolwiek epidemii.
Dziękuję bardzo. Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres, był naszym gościem.
Dziękuję.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Monitorujemy przestrzeganie praw pracowników w związku z koronawirusem, zapewnia Państwowa Inspekcja Pracy. Pracownik może odmówić delegacji w niebezpieczne rejony ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Rzecznik Głównego Inspektora Pracy Tomasz Zalewski poinformował, że do inspekcji nie dotarły sygnały świadczące o łamaniu praw pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała dla pracowników i pracodawców informacje na temat świadczenia pracy w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Dziś mija termin zgłaszania się do programu Mały ZUS Plus. W związku z tym sale obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte do 18, czyli dłużej niż zwykle. Mały ZUS Plus jest rozszerzeniem ulgi dla przedsiębiorców wprowadzonej w ubiegłym roku, czyli małego ZUS-u. Do 1 lutego z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tysiąca złotych. Od lutego kwota ta wzrosła do 120 tysięcy. W związku z marcową waloryzacją wzrosły emerytury i renty. Wzrost świadczenia nie będzie niższy niż 70 zł, wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Ci emeryci, którzy pobierają emerytury na poziomie 1966,27 zł, otrzymają co najmniej 70 zł waloryzacji. Pozostali emeryci powyżej tej kwoty otrzymają wzrost inflacyjny, czyli wzrost o 3,56%. Na waloryzację rent i emerytur przeznaczymy około 9 200 milionów złotych.
Najniższa emerytura i renta została podwyższona z 1100 do 1200 zł. Do 900 zł wzrosła też renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Tak zwana trzynastka będzie świadczeniem stałym, poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Tegoroczne trzynastki emeryci otrzymają w kwietniu. Aby je otrzymać, nie będzie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS przekaże to dodatkowe świadczenie razem z terminem wypłaty emerytury czy renty. Trzynastkę otrzyma ponad 9 800 000 emerytów i rencistów. Tymczasem 47% Polaków nie oszczędza na emeryturę, a co czwarty z nas wręcz nie widzi takiej potrzeby. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez Insurance Europe, które opisuje Rzeczpospolita. Gazeta zaznacza, że badanie objęło 10 krajów Europy, m.in. Francję, Niemcy i Hiszpanię, ale też Węgry i Grecję. Okazuje się, że statystyczny Polak przewiduje, iż będzie żył 77 lat. Jesteśmy tu największymi pesymistami wśród mieszkańców przebadanych krajów. Średnia to 82 lata.
Ciekawostki.
Krawcowa programistka to jeden z zawodów, który może pojawić się w przyszłości. Na pewno będzie zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy potrafią coś uszyć czy zbudować na miarę. mówi Robert Raszczyk, dyrektor w Brands Polska. Iwona Wysocka.
Wyobrażam sobie pewne hybrydy zawodów, które były kiedyś i będą one połączone albo będą poszerzone o pewne nowe umiejętności. Myślę tutaj o takich zawodach, które albo obumierają, albo no naprawdę trudno nam jest takie osoby znaleźć. Mówię tutaj o zdunach, mówię tutaj o krawcowych i szwaczkach, których jest coraz mniej w Polsce, ponieważ no powracamy gdzieś jednak do naszych korzeni i szukamy znowu tego, co kiedyś było piękne, co było wartościowe. Teraz już tego nie ma. Większość rzeczy niestety, ale kumuluje się w plastiku, w tandecie i w czymś, co jest tanie.
Ale taka krawcowa będzie miała na przykład dostęp do super urządzenia, któremu będzie dyktowała, co ma uszyć.
Nie tylko dyktowała, ale będzie na przykład miała możliwość zaprogramowania od razu na maszynie odpowiedniego wykroju, do którego teraz potrzebny jest technolog. Będzie mogła, nie wiem, odpowiednie zmiany wprowadzać no, w wersji wirtualnej, czyli nie będą konieczne te takie dodatkowe kroki, które teraz są kosztowne, bo z jednej strony tracimy czas i tracimy materiały, a które pomogą nam pewne rzeczy z opcji 2D przerzucić na opcję 3D.
Wiele osób szukając pracy mówi, że szuka dobrej pracy. Dobrej, czyli jakiej? Dobrze płatnej, elastycznej i twórczej, czy dającej satysfakcję? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z coachem Małgorzatą Prawdzik, właścicielką firmy Talenty i Rezultaty.
Szukam pracy. Jak dobrze ją wybrać?
Wiele osób zadaje mi takie pytanie. Czy może słyszałaś coś o dobrej pracy? Szukam pracy, chcę ją wybrać, chcę jej zmienić. Potrzebuję dobrej pracy. Kiedy pytam, no dobrze, ale jakiej pracy potrzebujesz, słyszę w odpowiedzi, no przecież wiesz, czym się zajmuję w tej chwili. Niestety tak jest bardzo często, więc chciałabym zachęcić naprawdę każdą osobę, która chce dobrze i trafnie wybrać swoją pracę, żeby najpierw wykonała pewną pracę na rzecz tej dobrej pracy, pracę własną. Mhm. Czyli żeby odpowiedziała sobie na to, czego szuka.
A czy da się znaleźć taką pracę szytą na miarę, idealną dla nas?
Wierzę w to, bo znam wiele osób, które taką pracę znalazły, ale dopiero wtedy, kiedy właśnie potrafiły konkretnie ocenić to, czego szukają. Często jest tak, że wiele osób jest niezadowolonych z jakiegoś powodu ze swojej pracy, ale koncentruje się za bardzo na narzekaniu, a zbyt mało wysiłku poświęca temu, żeby określić dobrze, to jeśli jestem niezadowolony, to czego tak naprawdę poszukuję, co dla mnie będzie dobre. Zdefiniowałam takich powiedzmy 5 prostych punktów, w których można pomóc określić sobie tą docelową pracę.
To słuchamy.
Pierwszy z nich, to jest taki banalnie może brzmiący, ale szalenie istotny, żeby skupić się na tym, co ja tak naprawdę mam, jakie są moje mocne strony, jakie są moje wartości, co jest dla mnie ważne w tej przyszłej pracy i pochylić się tak pozytywnie nad sobą, zapytać swoich też bliskich, co we mnie widzą, jakie predyspozycje, jakie umiejętności, zapisać je, nie tylko o nich mówić, zrobić tego listę, wybrać z nich, nazwijmy to już bardziej profesjonalnie, kompetencje zawodowe, czyli te konkretne umiejętności, które możemy wpisać później do CV. I kiedy będziemy mieć je przed oczami, będzie nam bardzo łatwo, bądź może po prostu łatwiej, zdefiniować już stanowiska. I może się nagle okazać, że tych stanowisk może być kilka, na których możemy podjąć pracę. Mhm. Kiedy mamy stanowiska, czyli jesteśmy w tym trzecim punkcie, będzie nam łatwo określić, patrząc na nasze już zainteresowania i nasze oczekiwania osobiste od pracy, w jakich branżach bylibyśmy chętnie byśmy się zatrudnili. I zauważmy, że jeżeli zdefiniujemy już stanowisko i określimy branżę, w której chcemy pracować, to już to jest mały tylko jeden krok do tego, żeby określić, jakie to są konkretne firmy. Mm-hmm. I które z nich są w naszym regionie.
I tam zacząć szukać.
I tam się odezwać, tak? Czyli nie stawać w konkurencji z innymi kandydatami, którzy razem z nami odpowiadają na ogłoszenia, tylko zastukać do firmy i powiedzieć, właśnie u was chcę pracować, ponieważ i tutaj ta cała nasza praca wcześniej wykonana się po prostu opłaci, tak? Bo pracodawca powie, no niesamowite, pan jest niemal idealnie dopasowany do naszej organizacji, zapraszamy.
Czyli żeby dostać dobrą pracę, musimy najpierw wykonać dobrą pracę z sobą.
Dokładnie tak.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 25 lutego zorganizowała protest w formie happeningów przed siedzibami Komisji Europejskiej, informuje portal tysol.pl. Różnice w zarobkach mężczyzn i kobiet wynoszą w Europie około 16%, dlatego Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rekomenduje przejrzystość w zarobkach. Według Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy najbardziej brakuje pracowników z branży budowlanej, informuje portal Solidarności Regionu Gdańskiego. Potrzebni są szczególnie robotnicy budowlani, spawacze, monterzy instalacji budowlanych, elektrycy. Ale także duże deficyty dotyczą takich zawodów jak kucharze, pomoce kuchenne, pielęgniarki, położne, opiekunowie osób starszych, nauczyciele języków obcych i przedszkoli. Te tendencje widoczne są w całej Polsce. Konfederacja Lewiatan twierdzi, że koronawirus może spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Należy się spodziewać mniejszego zainteresowania turystyką i imprezami masowymi. A to uderzy w usługi turystyczne i kulturalne, zmniejszy popyt na noclegi, gastronomię czy tradycyjny handel detaliczny w centrach handlowych i marketach. Zyskać mogą za to producenci dóbr medycznych i firmy zajmujące się dezynfekcją oraz takie, które oferują zakupy online, usługi kurierskie czy rozrywki w zaciszu domowym.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi czy propozycje, sugestie lub spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt głospracownika@radiogdansk.pl. Program Głos Pracownika realizowany jest we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.